Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI przyjął dziś biskupów z Azji Środkowej, przybyłych z wizytą ad limina. Naszym gościem będzie przewodniczący tamtejszej konferencji episkopatu, arcybiskup Tomasz Peta. Poinformujemy też o liście Ojca Świętego do patriarchy Aleksego II. W czwartek 2 października na program zaprasza Krzysztof Bronk.
Benedykt XVI przyjął na kolejnych audiencjach w Watykanie przybyłych z wizytą ad limina 5 przełożonych kościelnych jednostek administracyjnych z Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu. Następnie spotkał się z całą konferencją Episkopatu Azji Środkowej, do której należą także biskupi Kazachstanu przyjęci na audiencjach prywatnych w poniedziałek w Castel Gandolfo. Papież wyraził wdzięczność Bogu, że mimo długoletnich nacisków ateistycznego reżimu komunistycznego, dzięki gorliwym księżom, osobom zakonnym i świeckim, w ludzkich sercach utrzymała się tam wiara. Wezwał rozproszonych na tych rozległych terenach biskupów do współpracy w coraz większej jedności z uwzględnieniem języka i kultury powierzonych im wiernych. Dziękując pracującym tam zakonnikom, zachęcił również inne wspólnoty zakonne, by przyczyniły się do rozwoju apostolstwa na terenie Azji Środkowej. Ponadto poruszył problemy dzisiejszego zglobalizowanego społeczeństwa, a zwłaszcza zagrożenia dla bezpieczeństwa i pokoju.
Mam na myśli szczególnie plagę przemocy i terroryzmu, szerzący się ekstremizm i fundamentalizm. Trzeba się im oczywiście przeciwstawiać środkami ustawodawczymi. Nigdy jednak moc prawa nie powinna przekształcać się w niesprawiedliwość. Nie można też ograniczać wolności religii, gdyż swobodne wyznawanie wiary to jedno z podstawowych, powszechnie uznanych praw człowieka. Warto, jak sądzę, podkreślić, że Kościół nie narzuca, ale dobrowolnie proponuje wiarę katolicką, wiedząc dobrze, iż nawrócenie to tajemniczy owoc działania Ducha Świętego. Wiara to dar i dzieło Boga. Dlatego zabroniona jest jakakolwiek forma prozelityzmu, zmuszanie, doprowadzanie czy zwabianie niegodziwymi sposobami do przyjęcia wiary. Człowiek może otworzyć się na wiarę podejrzałej i odpowiedzialnej refleksji. Winien móc swobodnie realizować to wewnętrzne natchnienie, co będzie z pożytkiem nie tylko dla poszczególnego człowieka, ale i dla całego społeczeństwa. Wierne przestrzeganie Bożych przykazań pomaga w budowaniu życia społecznego bardziej sprawiedliwego i solidarnego.
Konieczne jest przyspieszenie starań na rzecz przywrócenia pełnej jedności wszystkich wyznawców Chrystusa, wskazał na to Benedykt XVI w liście do patriarchy Moskwy i Wszechrusi. Papieskie przesłanie przekazał Aleksemu II, przebywający z wizytą w Moskwie, kardynał Crescenzio Seppe.
Ojciec Święty nawiązał w liście do cierpień spowodowanych ostatnim konfliktem na Kaukazie. Zapewnił o swej codziennej modlitwie o pokój między tak drogimi mu narodami. Wyraził jednocześnie nadzieję, że zanoszone przez patriarchę Aleksego II apele o przezwyciężenie wszelkich trudności wreszcie zostaną wysłuchane. Wiara w naszego Pana Jezusa Chrystusa jest więzią, która głęboko łączy nasze serca i wzywa nas wszystkich do większego zaangażowania, by świadczyć przed światem o wzajemnym szacunku i pokoju, napisał Benedykt XVI. Podkreślił przy tym, że nasze czasy są często naznaczone konfliktami i bólem. Tym pilniejsze jest więc przyspieszenie drogi ku pełnej jedności wszystkich wyznawców Chrystusa, tak by radosne orędzie o zbawieniu dotarło do całej ludzkości, czytamy w papieskim dokumencie.
Aleksy II zapewnił, że osobiście odpisze papieżowi. W czasie spotkania arcybiskup Neapolu przekazał patriarsze relikwie patrona tego miasta, świętego Januarego. Ceremonia odbyła się w moskiewskiej rezydencji patriarchy, monasterze świętego Daniela.
Z wizytą ad limina apostolorum do Watykanu, do Ojca Świętego przybyli biskupi Kazachstanu, a naszym gościem jest dzisiaj arcybiskup Tomasz Peta z Astany. Proszę księdza arcybiskupa, jakie oczekiwania, jeśli chodzi właśnie o tą trwającą wizytę ad limina?
Po Poprzednia wizyta Dimina, pierwsza dla biskupów i ordynariuszy Kazachstanu i Azji Centralnej, miała miejsce ponad 7 lat temu. I zarówno spotkania z Ojcem Świętym wtedy, jak i we wszystkich kongregacjach pozostawiły w nas wielki ślad matczynej miłości Kościoła. Teraz, kiedy jest nowy Ojciec Święty, takie pytanie się podświadomie rodziło we mnie, jak teraz zostaniemy przyjęci. I pierwsze godziny wizyta Dimina to było spotkanie z Ojcem Świętym w Castel Gandolfo w poniedziałek. I to spotkanie indywidualne każdego z biskupów, ono nie miało charakteru egzaminu, ale ten sam duch, który był 7 lat temu.
Jan Paweł II w czasie ostatniego spotkania dał wam wskazówki, wytyczne, wskazał na pewne rzeczy. O czym wtedy mówił i jak to w ciągu 7 lat zostało zrealizowane?
Ojciec Święty w sposób szczególny podkreślił ważność jedności między nami. I myślę, że wiele żeśmy się nauczyli przez te lata i ta droga musi być kontynuowana. Jak współpracować, jak budować tę jedność, która ma być ciągle czymś żywym motorem w naszych kościołach lokalnych.
No właśnie, bo ci ordynariusze Azji Centralnej, Azji Środkowej to nie tylko Kazachstan, ale jakie jeszcze kraje?
Konferencja biskupów jest tylko w Kazachstanie, ale ze względu na to, że w krajach sąsiednich, tworzących kiedyś część Związku Radzieckiego, jest tylko po jednym biskupie czy ordynariuszu, oni siłą rzeczy ciążą do nas i Stolica Apostolska tego chce. Obok Kazachstanu to są następujące kraje: Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan i Turkmenistan. Raz w roku mamy takie wspólne spotkanie. Trzeba pamiętać, że to są ogromne odległości. Nieraz trzeba jechać tysiące kilometrów, żeby dotrzeć na spotkanie. My jakoś stanowimy jedność przez to, że to jest część byłego Związku Radzieckiego. Jednoczy nas język rosyjski, główny język w kościołach katolickich właśnie tej części świata. I wiele wspólnych spraw nas jednoczy, jako dziedzictwo też przeszłego systemu i plany na przyszłość.
No właśnie, jakie jest to dziedzictwo przeszłego systemu, systemu totalitarnego, sowieckiego? Czy wciąż musicie się z nim borykać, czy już to jest no, jakaś przeszłość? Bo no, w końcu wyrosło nowe pokolenie, które nawet tamtych lat nie pamięta.
Więc tutaj trudno tak jednoznacznie ocenić moim zdaniem, dlatego że mimo tak zmasowanej propagandy ateistycznej, mimo tego, że przecież miliony ludzi straciło życie, to Pana Boga z serca z korzeniami nie udało się wyrwać. I myślę, że zjawiska ateizmu jako takiego nie mamy w naszych krajach. To poczucie, że jest ktoś nad nami, że ktoś czuwa, że jest większy niż prezydent czy król, ono pozostało w ludziach i ludzie, którzy nawet nie chodzą do świątyń chrześcijańskich czy do meczetów, zapytani powiedzą: ja jestem muzułmaninem czy prawosławnym czy katolikiem. Pan Bóg nie został wyrwany z korzeniami z serca. Niemniej jednak system pozostawił rozbicie rodziny, często brak szacunku wobec życia, więc aborcja. Więc jest wiele spraw, które stanowią wielką ranę w życiu tych społeczeństw.
Jakie są najpilniejsze zadania, które stoją właśnie no, przed Kościołem, mówimy konkretnie o Kościele katolickim w Kazachstanie?
Ja bym powiedział tak, że my nie możemy na pierwszym miejscu robić jakichś planów strategicznych, tylko przede wszystkim musimy być solą ziemi, światłem dla świata. Człowiek ma, każdy w sercu zapisane to powołanie do wieczności, do przyjaźni z Panem Bogiem. Jeżeli ludzie będą widzieli, że my, chrześcijanie i duchowni, świeccy, rzeczywiście jesteśmy solą, światłem, rzeczywiście jesteśmy ziarnem, to oni posmakują i powiedzą: to jest dobre. Dlatego dla nas tak ważne jest, by sprawy duchowe rosły, między innymi poprzez adorację. We wszystkich parafiach diecezji, w której ja pracuję, Astana, są adoracje codzienne, godzinę przed mszą świętą, różaniec codziennie przed główną mszą świętą, wspólnie odmawiany, nie tylko w październiku, ale codziennie przez wiernych, nawet by to była mała grupa. Są parafie, gdzie jest całodzienna adoracja, a w katedrze w Astanie już od roku 2002 po wizycie Ojca Świętego jest adoracja Najświętszego Sakramentu całodobowa, dzień i noc bez przerwy.
Jest to praktyka, od której możemy powiedzieć, na Zachodzie się troszeczkę odchodzi. Skąd ten nacisk? Czy ksiądz arcybiskup widzi owoce w tej adoracji w ludziach?
Po raz pierwszy adoracja całodzienna była w parafii Oziornej, gdzie ja pracowałem, kiedyś jako proboszcz, to jest Sanktuarium Narodowe Kazachstanu. I tam obecny arcybiskup w Karagandzie, Jan Paweł Lęga, kiedy był biskupem na 5 krajów, zachęcał mnie, zrób adorację codzienną w tej wiosce. Mi się to wtedy wydawało takie nierealne, bo to mała wioska, 700 ludzi tam wtedy mieszkało. Ale ksiądz biskup naciskał i nie pytał się, czy dach jeszcze ciecze, jak tam inne sprawy, tylko czy już jest adoracja. Prawie pół roku nie widziałem możliwości, ale potem jakoś żeśmy się przekonali, ja i siostry zakonne, i ta adoracja jest do dzisiaj w Oziornym. I później, gdy pewna osoba spoza Kazachstanu zaproponowała nam adorację w Astanie codobową, to łatwo było mi się zdecydować, bo widziałem, że to nie jest siła ludzka, że jeżeli przyjmujemy jakąś propozycję, jakiś dar taki ponadludzkie siły, to Pan Bóg i daje siły do zrealizowania. Moim zdaniem ta adoracja całodobowa jest chyba najważniejszą sprawą w życiu naszej archidiecezji, przynajmniej dla mnie.
To jest takie przestawienie akcentów, takie niepatrzenie oczami, można powiedzieć, świata. Bo my jak pytamy się o kościół w danym kraju, pytamy się, ile jest chrztów, ile nowo wybudowanych kościołów, jakichś ośrodków. Ksiądz arcybiskup też powiedział o tym ziarnie, które jest wrzucane w ziemię i które ksiądz arcybiskup liczy, że będzie wydawało owoce. Czy wydaje owoce?
Trudno właśnie na kościół w Kazachstanie i Azji Centralnej patrzeć poprzez liczby, bo tutaj można by się bardzo pomylić. Kiedy się bierze pojedynczego nawet człowieka i wysłuchuje się jego drogi do Pana Boga, to są cuda. Można by o każdym prawie książkę pisać. I myślę, że tak trzeba patrzeć na kościół. Że jeżeli to ziarno nawet w małej ilości będzie prawdziwym ziarnem, to ono może wydać plony w liczbach milionów nawet. A jeżeli ta liczba będzie wielka, a to ziarno okaże się puste, to cyfry nam nie pomogą.
Katolicy w Kazachstanie są mniejszością, tak jak mówimy cały czas. Jak wam się układa praktyczna współpraca?
Z innymi religiami.
Tak, zarówno jeśli chodzi na przykład o muzułmanów, czy przedstawicieli prawosławia.
Trzeba podkreślić, że katolików w całym Kazachstanie jest mniej więcej, bo to jest świeckie państwo, nikt nie liczy tego dokładnie, mniej więcej 200 tysięcy. Tych, co mają korzenie katolickie, nie wszyscy z nich jeszcze są w kościele, trzeba ich szukać. To jest kraj 9-krotnie większy od Polski przecież. 15 lat temu katolików było może 2-3 razy więcej, ponieważ 2 miliony ludzi opuściło Kazachstan. Liczba katolików gwałtownie zmniejszyła się. Relacje z innymi są dobre. Rok temu byliśmy razem w Rzymie i w Asyżu. W tej delegacji był główny mufti Kazachstanu, był biskup luterański, był duchowny prawosławny i dwóch biskupów katolickich. I myśmy razem byli i w Asyżu, i w Rzymie. To jeden z przykładów. Za mało jest jeszcze współpracy. Nie ma jakiejś konfrontacji, nie ma jakiejś odkrytej walki, która byłaby złym siadesem, ale musimy się nauczyć większej współpracy.
Czy Kościół katolicki, siostry zakonne, kapłani, ale także ludzie świeccy angażują się właśnie konkretnie, chociażby w obronę życia, w troskę o rodzinę, w jakąś pracę charytatywną? Czy na przykład istnieją struktury Caritas już w Kazachstanie?
Tak, istnieje Caritas i także ta działalność charytatywna, jak pani mówi, ona odbywa się przede wszystkim poprzez parafię. Mhm. Nie tylko przez jakieś konkretne struktury, ale właśnie przez takie koła charytatywne w parafiach. Takimi motorami to są oczywiście kapłani, siostry zakonne, ale i często osoby świeckie są zaangażowane.
A właśnie zaangażowanie świeckich w życie Kościoła. Przychodzą, chcą coś robić?
Oczywiście, że tak, z tym, że musimy pamiętać, że to są często nowi katolicy, w sensie nawet poszukania swoich korzeni, to są często nowe wspólnoty, przecież 2 razy więcej katolików wyjechało, a parafie nasze się nie zmniejszają, czyli ciągle są nowi ludzie. Trzeba też czasu, żeby te maleńkie roślinki też wyrosły i stały się zdolne, żeby innym pomagać.
Czy to też oznacza, że średnia wieku, można tak powiedzieć, obniża się? Bo po odrodzeniu Kościoła to byli głównie ludzie starsi.
Oczywiście wiara została przeniesiona przez okres wielkich prześladowań, głównie przez ludzi najstarszych, którzy już nie mieli nic do stracenia, byli bardzo odważni, modlili się, świadczyli o Panu Jezusie, walczyli o to, żeby gdzieś wybudować kościół czy kaplicę. I kiedy przyszła wolność, to zdecydowaną większość stanowili ludzie najstarsi. Ale w tej chwili mamy przekrój wszystkich pokoleń, od najstarszych do najmłodszych.
Księże arcybiskupie, pytanie takie osobiste, ze świadectw, z rozmów z ludźmi. Co jest argumentem, że mówią, że przychodzą do kościoła, że proszą o chrzest? Ludzie młodzi.
A to jest bardzo różnie. Mhm. Tutaj trudno jakąś jedną receptę podać, dlatego że przychodzą przecież ludzie teraz już różnych narodowości, którzy mają też różne korzenie, gdy chodzi o religię. Ci, którzy może nie byli muzułmanami, ale gdzieś tam korzenie mieli muzułmańskie, czy prawosławne, czy inne. Te drogi są bardzo takie niezwykłe i właściwie każdy przypadek trzeba by oddzielnie jakoś omawiać, ale są to cuda Boże.
A czy jest jakaś szczególna historia, która no właśnie w sposób szczególny księdza arcybiskupa ujęła?
Ja myślę, że jest dużo takich historii, ale no jedną tylko wspomnę z ostatnich tygodni. Byłem w jednym mieście wojewódzkim i taki pan gdzieś w wieku 40 lat mówi, że był w jakiejś sekcji. Nawet nie wiem, czy on wie, jakie były jego korzenie wcześniej. No i kiedyś tak, ponieważ człowiek myślący, poszukujący, pyta się tego szefa tej nowej grupy religijnej, czy jest Duch Święty u katolików. No, słyszą ludzie, Papa Rzymski, czyli Ojciec Święty, katolik. Mówi, jest. A u nas? Ja nie znaję, ja nie wiem, mówi. Jak ty nie wiesz, a tam jest, no to pójdę szukać ich. I pojechał do tego miasta wojewódzkiego, poszukał kościół katolicki. Mówią mu, ale tam u was w mieście 70-tysięcznym też jest kaplica, mały domek. No to wrócił, poszukał tą kaplicę księdza. Dzisiaj jest katolikiem, modli się na różańce.
Właśnie powiedział też ksiądz arcybiskup, 70-tysięczne miasto, malutka kaplica. W jakich warunkach, no właśnie takich strukturalnych, materialnych pracujecie?
No przede wszystkim nie ma wystarczającej liczby kapłanów. Kraj 9-krotnie większy od Polski. Mamy ponad 80 kapłanów w całym kraju na 4 diecezje i ponad 100 sióstr zakonnych. Kiedy przyjechałem 18 lat temu, no to kapłanów było na 15, może na 5 krajów Azji Centralnej. Dlatego od tego trzeba zacząć i ciągle brakuje kapłanów, sióstr zakonnych. Mamy seminarium od 10 lat. Dużo osób przychodziło i odchodziło. Także wyświęconych jest 5 tylko, ale to chyba normalne na początku. Nie trzeba się spieszyć, to musi być rzeczywiście powołanie prawdziwe. Przede wszystkim brakuje nam kapłanów, bo to jest coś ważniejszego niż nawet brak świątyni. Przecież ksiądz Bukowiński, którego proces trwa już w Rzymie w tej chwili, to on nie miał żadnej świątyni, żadnej kaplicy, tylko po domach zbierał ludzi i owocem jego pracy było około 10 powołań kapłańskich, około 20 powołań zakonnych, sióstr. W warunkach podziemia. Z tym, że nawet gdyby w każdej wiosce był kapłan, to też nie rozwiąże sprawy, bo to musi być człowiek z ogniem, który chce właśnie dzielić się Panem Jezusem. I dlatego cieszymy się z przyjazdu każdego kapłana spoza. 17 krajów są kapłani, z 18 krajów siostry, ale właśnie chodzi głównie o ludzi z ogniem, bo inaczej to nic nie da, ta liczba.
A co według księdza arcybiskupa powinno być, może być, może stać się owocem tej wizyty ad limina tutaj?
Każda wizyta ad limina przede wszystkim daje taki bodziec, taki impuls, to doświadczenie miłości Kościoła, którą my jesteśmy pasterzami, ale też potrzebujemy tego jakby pogłaskania po główce, takiej miłości Matki Kościoła i to nam daje siły, żeby dzielić się tą miłością z innymi, nie tylko ze swoimi wiernymi, ale ze wszystkimi, przecież Kościół katolicki jest matką wobec każdego, bez wyjątku człowieka.
Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać.
Tu Radio Watykańskie. Rozmową Beaty Zajączkowskiej z arcybiskupem Tomaszem Petą z Astany w Kazachstanie kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.